Kwadrans z prawnikiem. Dzień dobry, Marzena Florkowska. Proszę Państwa, dzisiaj w odpowiedzi na Państwa pytania, a także na pytania, które często różne osoby zadają komornikom, nasza rozmowa będzie się toczyła. Wiele pytań wydawać by się mogło podstawowych, a jednak bardzo ważnych w przypadku egzekucji komorniczej. A moim gościem jest pani Dominika Barańska, wiceprzewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie i rzecznik prasowy Izby. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Zatem szybkie pytanie i szybkie odpowiedzi, bardzo proszę. Czy chowanie, ukrywanie majątku przed komornikiem coś daje?
Absolutnie. Pamiętajmy, to jest przestępstwo karne. W momencie, w którym chowamy, sprzedajemy, darowujemy komuś majątek, mając świadomość, że mamy zaciągnięte długi i nie chcemy, aby wierzyciel odzyskał swoje pieniądze, popełniamy przestępstwo.
Czy dłużnik może jakoś przygotować się na przyjście komornika? Czy może go także nie wpuścić do domu?
Może go nie wpuścić, natomiast komornik jest funkcjonariuszem publicznym, reprezentuje przymus i może przyjść z policją i ślusarzem. To są czynności przymusowe, dlatego nie polecam takich czynności. Można się przygotować na przyjście komornika. Najlepiej samemu najpierw się udać do komornika. Unikamy trudnych sytuacji. Wykaz majątku, proszę Państwa. Informacje do komornika, z czego może być prowadzona egzekucja. Dostajemy pierwsze pismo, wiemy jaka jest wysokość kwoty, która jest do wyegzekwowania. Wskazujemy komornikowi, że pracujemy tu, bądź może jest samochód. Z czego komornik może ściągnąć te pieniądze? Wówczas unikamy dodatkowych kosztów, bo komornik ustali ten majątek, ale to są płatne zapytania, które zwiększają nasz dług.
Czy można ten dług nasz spłacać w ratach?
Jeżeli wyrazi na to zgodę wierzyciel, oczywiście, że tak, jest to preferowane nawet, aby udać się do komornika, jak cały czas będę to podkreślać, i ustalić, czy możemy w ten sposób spłacać należność. Wierzyciel podejmuje decyzję, bo tu już jesteśmy na etapie przymusu. Ta sprawa już trafiła do komornika, czyli etap pomiędzy wydaniem orzeczenia a ustaleniem bez komornika i przymusu państwowego z wierzycielem sposobu na spłatę dobrowolną minął. Tutaj musi być zgoda wierzyciela już.
Czy jeśli mamy zajęte przez komornika wynagrodzenie, czy komornik może zająć także rachunek bankowy?
Oczywiście na podstawie orzeczenia sądowego orzekającego kwotę, którą mamy komuś zapłacić, komornik ma prawo prowadzić egzekucję z całego majątku dłużnika.
Jaka część wynagrodzenia może być potrącona na zajęcie komornicze? Czy całe wynagrodzenie może zostać zajęte?
Nie może być całe wynagrodzenie zajęte. Proszę Państwa, kwota minimalnego wynagrodzenia jest wolna od egzekucji. Oczywiście nie podlega ona ochronie przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Tak naprawdę mamy 3/5 wynagrodzenia w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych może być potrącone. W pozostałych przypadkach 50%, ale powyżej oczywiście kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Czyli minimalne wynagrodzenie nie podlega tutaj egzekucji komorniczej?
Nie, tylko nie ma ograniczeń przy egzekucji świadczeń alimentów. Z oczywistych powodów tutaj pierwszeństwo mają alimenty.
Zatem jeśli mamy minimalne wynagrodzenie i nie mamy specjalnie majątku, to z czego ta egzekucja komornicza może być prowadzona?
Komornik sprawdza ruchomości, które mamy w domu, telewizor, podstawowe sprzęty, które przedstawiają wartość handlową, to może być komputer. Komornik szuka wierzytelności. Czasem zdarza się, że mamy jakieś wierzytelności, czy z tytułu umowy o dzieło, z tytułu nadpłat w podatku dochodowym, zwroty. Jeżeli komornik nie znajdzie żadnego majątku, nie znajdzie również nieruchomości, egzekucja jest bezskuteczna. Mamy koszty tej egzekucji do zwrotu w przyszłości. Dług za jakiś czas wróci z powrotem do egzekucji i to wszystko rośnie, cały czas rośnie do czasu, w którym będzie z czego wyegzekwować.
A jeśli mowa o tym wynagrodzeniu, które może być potrącone na rzecz tej egzekucji komorniczej, co jeszcze oprócz wynagrodzenia, jeśli wpływają nam od pracodawcy różne świadczenia, czy coś innego także może podlegać tej egzekucji komorniczej?
Tak, wszystkie świadczenia wynikające z umowy o pracę, i kodeksu pracy podlegają potrąceniom tak jak wynagrodzenie. Mamy tutaj jako przykład ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, nagrodę jubileuszową czy odprawę emerytalną. To wszystko podlega egzekucji na podstawie samego zajęcia wynagrodzenia za pracę.
Mamy także rachunek bankowy. Mówiliśmy o tym, że komornik może także egzekwować z rachunku bankowego. Czy tu są jakieś kwoty wolne od zajęcia komorniczego na naszym rachunku bankowym?
Tak, artykuł 54 prawa bankowego mówi o tym, że co miesiąc mamy wolną od potrąceń na zajęcie przez komornika sądowego bądź organy egzekucji administracyjnej kwotę 75% minimalnego wynagrodzenia. Jest to kwota, której bank nie może potrącić w następstwie zajęcia komorniczego, z tym, że oczywiście ograniczenie tej kwoty nie dotyczy alimentów. W przypadku egzekucji alimentów bank ma obowiązek potrącić 100% środków, które są na rachunku, oczywiście w granicach zaległości, którą mamy. Często zdarza się tak, że mamy zajęte wynagrodzenie, z którego pracodawca zostawia kwotę wolną od potrąceń, przekazuje swojemu pracownikowi, a jednocześnie dłużnikowi na rachunek bankowy, a kwotę podlegającą potrąceniu komorniczemu wysyła do komornika.
Czyli nie jest tak, że z naszego rachunku bankowego ta kwota dla komornika jest ściągana. Od razu pracodawca jakby wysyła tę kwotę do komornika.
Tak. A problemem jest to, że kwota wolna od egzekucji w sposobie egzekwowania wynagrodzenia za pracę trafia na rachunek bankowy, z którego komornik również prowadzi egzekucję w tej samej sprawie. Tak naprawdę my zostajemy bez środków, a wszystko jest dokonane prawidłowo. Tu jest egzekucja z rachunku bankowego, na której dla komornika te środki nie mają tak zwanej tożsamości. Komornik nie wie, co tam wpływa. Czy to będzie pożyczka od członka rodziny, czy to będzie należności z tytułu umowy o dzieło, czy to będzie umowa o pracę, czy sprzedam samochód i nabywca wpłaci mi pieniądze na ten rachunek. Komornik nie wie, jakie to są środki i nie ma podstaw tego badać. Dlatego jest przepis prawa bankowego, który mówi o tym kwotowo, 75% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego co miesiąc wolne jest od egzekucji, że nie badamy, co tam wpływa. To jest jeden duży worek, do którego wpada wszystko i nie ustalamy, jakie poszczególne rzeczy są w tym worku. To są pieniądze.
W praktyce mamy taką sytuację, że wynagrodzenie podstawowe wpływa na nasz rachunek bankowy, ponieważ ono nie podlega egzekucji. Nadwyżkę pracodawca przekazuje do komornika, ale to nie zmienia faktu, że z tego wynagrodzenia podstawowego i z innych pieniędzy, które mamy na rachunku bankowym, i tak komornik może prowadzić egzekucję.
Tak. Zostaje nam kwota 75% minimalnego wynagrodzenia, którą bank ma obowiązek wypłacić swojemu posiadaczowi rachunku, a dłużnikowi w tym przypadku, natomiast całą resztę ma obowiązek przekazać do komornika.
Czasem zdarza się tak, że dłużnik wpłaca środki bezpośrednio na rachunek wierzyciela, a mimo wszystko komornik zajmuje choćby konto bankowe czy wynagrodzenie. Dlaczego tak się dzieje?
Od momentu, w którym dostajemy zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, każde należności powinniśmy wpłacać do komornika sądowego. To komornik prowadzi egzekucję. Komornik, jeżeli nie zostanie poinformowany przez wierzyciela niezwłocznie o tym, że on otrzymał wpłatę, nie wie o tym. Dodatkowo nie ma podstaw, aby na podstawie dokumentu przedstawionego przez dłużnika uznał te wpłaty. Przepisy są takie, że komornik może zapytać wierzyciela, czy potwierdza dokonaną wpłatę i wstrzymać się ewentualnie z czynnością. Jeżeli wierzyciel tego nie potwierdzi, komornik ma obowiązek prowadzenia egzekucji. Nie może rozliczyć pieniędzy, które nie przeszły przez rachunek komornika. Dlatego wpłacajmy do komornika, jeżeli mamy egzekucję, bo komornik ma obowiązek przed każdym dłużnikiem i wierzycielem rozliczyć się co do jednego grosza, który wyegzekwował. I wszystko jest w terminie, w którym tego dokonujemy.
I ostatnie pytanie dotyczące okresu ochronnego przed eksmisją, bo czasem w tych postępowaniach komorniczych zdarza się tak, że i eksmisja jest środkiem uzyskania tych długów z powrotem.
Odzyskania, tak, posiadania nieruchomości przez właściciela.
Może się okazać tak, że po prostu ta nieruchomość, w której mieszkamy, jest zajęta i trzeba ją sprzedać, spieniężyć.
Tak, wówczas jeżeli dana osoba po sprzedaży prawomocnej się nie wyprowadzi, również jest przeprowadzana eksmisja.
Czy jest jakiś okres ochronny przed tą eksmisją?
Tak, od 1 listopada do 31 marca mamy okres ochronny. Oczywiście jest to jasne, że ze względów pogodowych bronimy tutaj podstawowych praw człowieka. Pamiętajmy natomiast, że ten okres ochronny dotyczy osób, które nie mają zapewnionego lokalu socjalnego. Każda osoba, która ma wyrokiem sądu orzeczone prawo do lokalu socjalnego, nie podlega tej ochronie. Decyzja o nieprzyjęciu oferty zawarcia umowy na lokal socjalny powoduje, że możemy być eksmitowani nawet w tym okresie ochronnym.
Czyli tu jest odpowiedź na kolejne pytanie, czy jeśli nasze mieszkanie zostanie sprzedane, czy zostajemy zupełnie osobami bezdomnymi, czy mamy zapewniony ten lokal socjalny?
Nie ma eksmisji całkowicie na bruk już od wielu lat. Zawsze jest to jakiś lokal. Ostatecznością i takim najbardziej krytycznym wykonaniem eksmisji, również to jest bardzo trudna czynność dla komorników, jest eksmisja do noclegowni.
Proszę Państwa, o współpracy z komornikiem i o podstawowych dziś wątpliwościach i pytaniach, które Państwo zadają także komornikom, rozmawialiśmy w Radiu Kraków, a moim gościem była pani Dominika Barańska, wiceprzewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie i rzecznik prasowy Izby. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Za uwagę dziękuję. Marzena Florkowska.